Rozdział 29. Obierze świat bohaterem. Jeszcze tego samego wieczoru pociąg bez przeszkód minął Fort Sanders, przełęcz Cheyenne i zbliżał się do przełęczy Evans. Był to najwyższy punkt na całej przebytej trasie, położony 8091 stóp nad poziomem morza. Stąd zjeżdżano na obszerne, bezbrzeżne równiny. Okolica ta jest bogata w złoto i srebro, jej zaludnienie dochodzi do 50 000 osób. Do tej chwili od San Francisco przejechano w przeciągu 3 dni i 3 nocy 1382 mile, więc według wszelkich przypuszczeń za 4 doby staną w Nowym Jorku. O 11:00 wjechano do Nebraski, minięto Sedgwick i Julesburg, położone na południowej odnodze rzeki Platte. O 8:00 rano zostawiono za sobą Fort McPherson. O 9:00 osiągnięto ważne miasto North Platte i przekroczono 101 południk. Pan Fok i jego partnerzy wrócili do gry. Żaden z nich nie uskarżał się na długość podróży. Z początku Fix wygrywał, jednak tego ranka szczęście sprzyjało dżentelmenowi. Atuty i honory wpadały mu do rąk. W chwili, gdy chciał zagrać w piki, jakiś głos z załawki zaprotestował. A ja bym wyszedł w karo. Pan Fok, pani Auda i Fix podnieśli głowy. Pułkownik Proctor stał przed nimi. Pułkownik i dżentelmen, spojrzawszy na siebie, od razu się poznali. A, panie Angliku, wykrzyknął pułkownik. To pan chciał grać w piki? I gram, odparł chłodno pan Fok, bijąc 10 pikową. A ja chcę, żeby pan wyszedł w karo, protestował pułkownik rozdrażnionym głosem. Zrobił ruch ręką, jakby chciał schwycić karty i dodał. Pan nie ma pojęcia o tej grze. Może będę zręczniejszy w innej, rzekł Phileas Fogg wstając. Możesz spróbować, synu Johna Bulla, odparł brutalny Amerykanin. Pani Auda zbladła. Wszystka krew zbiegła jej do serca. Schwyciła pana Foga za rękę, lecz on lekko ją odsunął. Obieży świat miał ochotę rzucić się na Amerykanina, ale Fix, zwracając się do pułkownika, rzekł. Zapomina pan, że ma pan sprawę ze mną. Ze mną, którego pan nie tylko obraził, ale i uderzył. Wybaczy pan, panie Fix, rzekł pan Fok. Ale ta sprawa dotyczy mnie i tylko mnie. Utrzymując, że gram źle, pułkownik powtórnie mnie obraził, z czego musi mi zdać rachunek. Gdzie pan zechce i kiedy pan zechce? Odparł pułkownik. Wybór broni również do pana należy. Pani Auda na próżno starała się powstrzymać pana Foga. Obieży świat najchętniej wyrzuciłby Amerykanina za okno, ale jego pan nakazał mu milczenie. Dżentelmen wraz z pułkownikiem wyszli na platformę. Panie, rzekł pan Fogg do swego przeciwnika, bardzo się spieszę do Europy. Wszelkie opóźnienie mogłoby bardzo zaszkodzić moim interesom. Co mnie to może obchodzić? Odparł pułkownik. Panie, rzekł bardzo uprzejmie pan Fogg. Po naszym spotkaniu w San Francisco powziąłem zamiar odszukania pana w Ameryce, gdy załatwię sprawy wzywające mnie do Anglii. Czy to możliwe? Stawię się za 6 miesięcy. Dlaczego nie za 6 lat? Powiedziałem, za 6 miesięcy, odrzekł pan Fok. I stawię się punktualnie. Wszystko to są tylko wykręty, zawołał pułkownik. Panie Fok, niech się pan bije teraz albo nigdy. A zatem dobrze, odparł spokojnie pan Fok. Czy udaje się pan do Nowego Jorku? Nie. Może do Chicago? Nie. A więc do Omaha. Co panu za różnica? Czy zna pan Plum Creek? Nie, odparł pan Fok. To najbliższa stacja. Pociąg stanie tam za godzinę i zatrzyma się na 10 minut. Przez ten czas można wymienić kilka strzałów rewolwerowych. Dobrze, zatrzymam się w Plum Creek. A ja sądzę, że pan tam zostanie, rzekł bezczelnie Amerykanin. Kto wie, panie, odparł pan Fok i wrócił do wagonu spokojny jak zwykle. Starał się uspokoić panią Audę, zapewniając, że blagierzy nie są nigdy niebezpieczni. Fixa zaś prosił, aby mu służył za sekundanta. Agent zgodził się, po czym dżentelmen powrócił do przerwanej gry. O 11:00 świst lokomotywy oznajmił przybycie na stację Plum Creek. Pan Fogg wraz z Fixem udali się na platformę. Obieży świat poszedł w ślad za nimi, trzymając w ręku parę rewolwerów. Pani Auda została w wagonie, blada jak trup. W tej właśnie chwili drzwi sąsiedniego wagonu otworzyły się i na platformie ukazał się pułkownik Proctor w towarzystwie swego sekundanta, takiego jak i on, Jankesa. Lecz w chwili, gdy dwaj przeciwnicy zamierzali wysiąść z pociągu, nadbiegł konduktor i zawołał. — Nie schodzić, panowie! — A to dlaczego? — spytał pułkownik. — Mamy 20 minut spóźnienia i pociąg się tu nie zatrzymuje. — Ale ja muszę się bić z tym panem! — Bardzo żałuję — odrzekł konduktor. — Ale natychmiast ruszamy. O, już słychać dzwonek! — Jestem naprawdę zmartwiony, panowie. W każdym innym razie służę wam chętnie. — Nie rozumiem jednak, dlaczego nie moglibyście się pojedynkować w drodze. — Może to będzie dla pana niedogodne? — zapytał pułkownik z drwiącą miną. — Przeciwnie. To dla mnie bardzo dogodne — odparł pan Fogg. — Widać, że jesteśmy w Ameryce — pomyślał obieży świat. — Nawet konduktor jest tu dżentelmenem pierwszej wody. Przeciwnicy i ich świadkowie, poprzedzani przez konduktora, przechodząc z wagonu, dotarli do ostatniego. Konduktor poprosił pasażerów, aby na jakiś czas opróżnili wagon, gdyż dwie osoby chcą tu załatwić sprawę honorową. Wszyscy natychmiast się usunęli. Wagon o długości 50 stóp stanowił dostateczną przestrzeń dla pojedynku. Przeciwnicy stanęli naprzeciw siebie, każdy z parą 6-strzałowych rewolwerów w ręku. Sekundanci zamknęli drzwi i pozostawili ich samych sobie. Mieli zacząć strzelać na pierwsze gwizdnięcie lokomotywy. Po upływie 2 minut wyciągnie się z wagonu jednego z poległych dżentelmenów. Rzecz była bardzo prosta. Tak prosta, że Fixowi i obieży światowi serca pękały z obawy. Oczekiwano więc gwizdnięcia, gdy nagle rozległy się dzikie wrzaski. Wrzaskom tym odpowiedziały wystrzały dochodzące z wnętrza różnych wagonów. Pułkownik Proctor i pan Fogg z rewolwerami w ręku pospieszyli przerażeni do miejsc, skąd pochodziły krzyki i wystrzały rewolwerowe. Banda dzikich siuksów napadła na pociąg. Setka zuchwałych Indian, nie czekając, aż pociąg się zatrzyma, wskoczyła na stopnie i wdarła się do wagonów. Dzicy byli uzbrojeni. Rzuciwszy się na palacza i maszynistę, ogłuszyli ich ciosami w głowę. Dowódca bandy, chcąc zatrzymać pociąg i nie umiejąc kierować regulatorem zamiast zamknąć, szeroko otworzył zbiornik pary, a maszyna, puszczona całą siłą pary, mknęła z przerażającą szybkością. Tymczasem siuksowie rzucili się na wagony. Jedni z nich jak małpy biegali po dachu pociągu, drudzy wyłamywali drzwi i walczyli z pasażerami. Inni znów grabili bagaż i rzucali kufry na drogę. Krzyki i wystrzały nie ustawały. Podróżni bronili się mężnie. Pani Auda cały ten czas zachowywała się bardzo odważnie. Z rewolwerem w ręku broniła się heroicznie, strzelając przez potłuczone szyby, gdy dzicy się do nich zbliżali. 20 ranionych śmiertelnie siuksów pospadało na tor. Koła wagonów miażdżyły tych, którzy zsunęli się z platformy. Kilku silnie zranionych pasażerów leżało na ławkach. Trzeba było koniecznie to zakończyć. Walka trwająca od 10 minut mogła mieć opłakane skutki dla pasażerów, jeśli pociąg się nie zatrzyma. Najbliższa stacja, Fort Kearney, była oddalona o 2 mile. Tam znajdował się posterunek amerykański, ale gdyby minęli posterunek między fortem a następną stacją, siuksowie całkiem zawładną pociągiem. Konduktor walczył przy boku pana Foga. Gdy dosięgła go kula, upadając, zawołał: Zginiemy, jeśli w ciągu 5 minut pociąg się nie zatrzyma. Zatrzyma się, powiedział pan Fogg, szykując się do opuszczenia wagonu. Niech pan zostanie, wykrzyknął obieży świat. To moja sprawa. Phileas Fogg nie zdążył powiedzieć ani słowa, gdy odważny chłopak wślizgnął się pod wagon. Gdy walka trwała, a kule krzyżowały się nad jego głową, skorzystał ze swego dawnego cyrkowego doświadczenia. Z niezwykłą zręcznością, czepiając się wagonów i uwieszając się łańcuchów, dotarł do przedniej części pociągu. Zawieszony na jednej ręce, trzymając się wagonu bagażowego, drugą odczepił łańcuchy łączące wagon i tender lokomotywy. lecz trzeba było jeszcze wyciągnąć drążek sprzęgu, co było bardzo trudne do wykonania. Nagle wskutek podskoku maszyny drążek pękł i odczepione wagony pozostały w tyle, podczas gdy lokomotywa popędziła z jeszcze większą szybkością. Przez jakiś czas rozpędzone wagony toczyły się dalej, a ktoś wewnątrz pociągnął za hamulec. Pociąg stanął o 100 kroków od stacji Kearney. Żołnierze z fortu, zaalarmowani odgłosami wystrzałów, nadbiegali pospiesznie. Siuksowie, nie czekając na ich przybycie, ratowali się ucieczką. Na przystanku zauważono, że kilku pasażerów brakowało. Do nieobecnych należał również Francuz, którego poświęcenie uratowało wszystkich od zguby.